Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Słyszymy się dzisiaj w historii, jakiej nie znacie po raz kolejny, a naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Karoń.
Twórca serwisów internetowych, Historia Sztuki i Program Wiedzy Społecznej.
Dzień dobry, kłaniam się.
Będziemy rozmawiać o marksizmie. Jeśli państwu wydaje się, że to jest zjawisko, ideologia albo sprawa dawno przebrzmiała i nieistniejąca, to po dzisiejszej rozmowie myślę, że zmienią państwo zdanie. Panie Krzysztofie, cóż to jest ten marksizm?
Bez względu na to, czy to jest w czasach obecnych, czy w czasach zamierzchłych, marksizm jest zjawiskiem, które miało wiele różnych swoich mutacji, przepotwarzeń. Natomiast jest to po prostu ideologia władzy, ideologia czystej władzy. I jest to ideologia, która została stworzona, skonstruowana w połowie XIX wieku, wtedy, kiedy było już dość jasne, że kończy się metoda kapitalistycznego wyzysku, niewykształconego i nienawidzącego pracy motłochu. Bo tak to trzeba nazwać wprost. Proletariat połowy XIX wieku to byli ludzie, to były masy ludzkie, które były niemiłosiernie eksploatowane przez kapitalistów, czyli ludzi mających gigantyczną przewagę ekonomiczną, potrafiących wykorzystać tę przewagę ekonomiczną do tego, żeby gnoić ludzi. Możliwość takiego typu wyzysku kończyła się, dlatego że mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstawał marksizm, rodziła się konkurencyjna ideologia. Mianowicie wtedy zaczynała kształtować się tak zwana katolicka nauka społeczna. W Niemczech przede wszystkim. I były zasadnicze różnice między zaproponowanymi metodami wyjścia z tej sytuacji.
Na czym polegały te różnice?
Marksiści zaproponowali na poziomie haseł, zaznaczam, dlatego że trzeba odróżniać intencje i hasła od tego, jakie są skutki. Te skutki dadzą się przewidzieć, jeśli człowiek posługuje się rozumem.
Zdaje się, że skutki marksizmu już znamy konkretnie. Nie musimy ich nawet
właśnie
przewidywać.
Właśnie o to chodzi, że nie znamy. Obawiam się, że nie znamy skutków marksizmu, dlatego że my znamy skutki marksizmu, te, które widać. Natomiast nie znamy zasadniczego skutku marksizmu. Bardzo trudno jest wytłumaczyć proste rzeczy, jeśli cała rzeczywistość i cała historia tej ideologii jest zakłamana. Otóż na czym polegała rozpaczliwa sytuacja proletariatu XIX wieku? On mógł być eksploatowany, ponieważ nie był w stanie własną pracą wydobyć się z nędzy. Nie mógł wydobyć się z nędzy, ponieważ wprawdzie był eksploatowany, ale on ani nie potrafił, ani nie chciał pracować. Doświadczenie ówczesnego proletariatu, wielopokoleniowe doświadczenie ówczesnego proletariatu, to była nienawiść do pracy, ponieważ z pokolenia na pokolenie, ci ludzie, którzy stawali się wtedy proletariatem, ich przeszłość to była nieustanna eksploatacja. To była udręka kończąca się tym, że w najlepszym razie można było nie umrzeć z głodu.
I w tym momencie wkracza też katolicka nauka społeczna, która daje im jakąś szansę?
Tak. Zostały zaproponowane dwie metody wydobycia proletariatu z nędzy.
Katolicka i marksistowska, uproszczając?
Tutaj ja robię pewien skrót, ponieważ nie mówię o tym, chociaż w zasadzie należałoby powiedzieć, o drodze protestanckiej. To była pewna metoda na zniewolenie. I jest to ta droga, którą krytykował Marx. Bo do czego to się sprowadzało? Na początku XIX wieku, mówiąc w takim ordynarnym zupełnie skrócie, państwo kapitalistyczne stworzyło system szkolnictwa. Początek XIX wieku, przede wszystkim Niemcy, Humboldt i całe to towarzystwo. 810 rok mniej więcej, reforma szkolnictwa. I oni wprowadzili taki system wychowania i edukacji, który rzeczywiście produkuje bardzo solidnego, posłusznego, rzetelnego pracownika.
Za którego pracę też jest odpowiednia płaca?
Tu jest właśnie pewien problem, dlatego że to była ideologia. Naprawdę fantastyczną książką na ten temat jest książka Maxa Webera, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, do której ja dopisałem ciąg dalszy. To była ideologia pracy, która nie służy człowiekowi, tylko służy Bogu. W tej ideologii, w etosie protestanckim, człowiek pracuje nie dla siebie, tylko na chwałę Bożą. W związku z tym ta praca nie ma końca. Nie można jej wyznaczyć żadnego takiego punktu, w którym ona realizuje jakiekolwiek ludzkie cele. Ona realizuje cele, nazwijmy to w cudzysłowie, boskie. To jest ideologia, która zobowiązuje obydwie strony do pracy, to znaczy zarówno pracodawców, jak i pracobiorców. Problem polega na tym. Wszyscy mają obowiązek pracować. Tyle tylko, że w pewnych odmianach tej ideologii, opartej przede wszystkim na teorii predestynacji, efekt pracy, czyli bogactwo, nie mierzy się przydatnością dla człowieka, tylko przydatnością dla Boga. W związku z tym w tej relacji nie istnieją żadne parametry, które by określały relacje między ludźmi. Pracownik jest obowiązany rzetelnie pracować. Pracodawca jest obowiązany rzetelnie pracować. I zaznaczam, w większości odmian tej ideologii bogactwo nie jest czymś, co ma służyć człowiekowi, co ma służyć konsumpcji. Pracuje się nie po to, żeby konsumować. Pracuje się, tak jak powiedziałem, na chwałę Bożą. I bogactwo jest świadectwem wybrania do zbawienia. Taka jest istota predestynacji. W związku z tym, jeśli tak, to ten jest naznaczony do zbawienia, kto zgromadzi większe bogactwo. Gromadzeniu bogactwa nie można w takim układzie postawić żadnych barier, dlatego że jedyną relacją ważną w takiej koncepcji jest relacja góra-dół, człowiek-Bóg, i to jest podstawa indywidualistycznego egoizmu liberalnego. I wykształceni często ludzie i ludzie, którzy mają, wszystko wskazuje na to, dobrą wolę, opowiadają właśnie takie dyrdymały, tłumacząc, że między katolicką nauką społeczną a protestanckim etosem pracy to w zasadzie nie ma żadnej różnicy i że, no, jakby to powiedzieć, że katolik powinien być dobrym kapitalistą i odwrotnie. Oni nie rozumieją, co znaczy słowo kapitalizm. Kapitalizm to jest taki system. On zresztą nie ma nic wspólnego z XIX wiekiem, bo takie same zjawiska były w okresie na przykład renesansu, kiedy hulała zupełnie opętańcza lichwa, która dawała takie same skutki. Kapitalizm to jest taki system, w którym po prostu rządzi kapitał. I kapitał jest jedynym argumentem w działaniu. I to jest właśnie z pewnego punktu widzenia najniebezpieczniejsze, że pracownik, który został wychowany do tego, żeby uczciwie pracować bez względu na to, jakie przynosi to jemu skutki, to on się będzie zapracowywał na śmierć i nawet nie jest w stanie zrozumieć, że druga osoba go po prostu wyzyskuje. I odwrotnie, kapitalista, który gromadzi bogactwo na chwałę Bożą, mówię o tamtych czasach, nie późniejszych, że większość kapitalistów to byli ludzie, którzy do śmierci ciężko pracowali. Oni naprawdę ciężko pracowali, oni budowali nieprawdopodobne siedziby, inwestowali, ale oni żyli niesłychanie skromnie. Tam nie było tej tak zwanej demonstracyjnej konsumpcji. Ci kapitaliści, którzy w sposób całkowicie bezwzględny eksploatowali robotników, oni naprawdę nie konsumowali i to umożliwiało szybką akumulację i ten nieprawdopodobny rozwój kapitalizmu, który rzeczywiście mnożył bogactwo. Problem polega na tym, że tak jak Adam Smith pisał o bogactwie narodów, i to się wszystko zgadza, natomiast kompletnie nie zajmował się tym, że przy okazji produkcji tego bogactwa narodu, część tego narodu po prostu wyzdycha z głodu. Tam tego kryterium nie było. I to kryterium wprowadził katolicyzm. Ale był również marksizm. I marksizm zaproponował drogę najłatwiejszą.
Zabrać bogatym, dać biednym.
Rżnąć, kraść, mordować. Bo jeśli się przeczyta manifest komunistyczny, którego zdecydowana większość ludzi, którzy o nim wiedzą, nie przeczytała, bo większość ludzi, 99% ludzi, którzy mówią coś na temat manifestu komunistycznego, po prostu tego manifestu nie przeczytali.
To co w nim jest?
Tam jest, proszę pani, dokładnie wszystko to, co odbyło się potem w wersji hardkorowej w Rosji. Czyli wszystkie możliwe zbrodnie, obozy pracy są przewidziane, opisane w manifestie komunistycznym. W manifestie komunistycznym jest napisane, że komunizm jest ekonomicznie irracjonalny, pozbawiony sensu, że on po prostu jest ekonomiczną bzdurą. Tam jest napisane wprost, że jedyną formą rewolucji jest rewolucja zbrojna, rewolucja siłowa. I tego Marks trzymał się do śmierci. I najważniejsza sprawa z historii marksizmu, tego klasycznego, polega na tym, że był taki moment, kiedy marksizm się, że tak powiem, całkowicie zdekonspirował. Wtedy, kiedy mniej więcej w okolicach 870 roku rozpoczęła się tak zwana rewolucja techniczna i kiedy przemysł zaczął zgłaszać zapotrzebowanie, pilne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników, bo ich nie było, to okazało się, że ci nieliczni robotnicy, którzy zdobyli jakieś kwalifikacje i oni je mogli zdobyć zarówno, nazwijmy to, w tej ścieżce protestanckiej, jak i w tej ścieżce, którą już wtedy przygotowywał katolicki ruch społeczny, to ci nieliczni wykwalifikowani pracownicy nagle okazywali się być towarem cennym. I kapitaliści, którzy przedtem nie mieli żadnych powodów, żeby temu nadliczebnemu motłochowi płacić, bo jak można go było wyzyskiwać, to się go wyzyskiwało, oni nagle stwierdzili, że im opłaca się dobrze płacić tym robotnikom, którzy coś potrafią, bo oni są na wagę złota. I nagle okazało się, że ci robotnicy bez przeprowadzenia rewolucji, bez robienia demolki przeżywają awans i ekonomiczny i siłą rzeczy społeczny. Bo tu jest bardzo mechanizm prosty. Jeżeli mamy, nazwijmy to, takiego, przepraszam za wyrażenie, robola z podstawówką, to on tam jakoś przeżyje, ale on swoje dzieci, jeśli zmusi do nauki i te dzieci ukończą szkołę podstawową, a potem skończą szkołę średnią, a potem skończą studia, to one oczywiście już nie wracają do takiej roboty, jaką wykonywał ojciec. One wchodzą na poziom średniego nadzoru technicznego i one wchodzą do niższej klasy średniej. Ja mówię w ogromnym skrócie, ale mówię o pewnym procesie, który wtedy zaczął się. I ponieważ jedyną siłą, która sformułowała swoją reprezentację polityczną w tamtym czasie, byli katolicy. W 870 roku, właśnie wtedy, kiedy zaczynała się rewolucja techniczna, w Niemczech protestanckich powstała Katolicka Partia Centrum. I w ciągu 10 lat ta maleńka partia stała się najsilniejszą partią Reichstagu.
Do niej głównie należała klasa niższa, czyli robotnicy?
Nie. Powiem o najważniejszym wniosku. Otóż jeśli mała katolicka partia reprezentująca wyznaniową mniejszość w protestanckim państwie może osiągnąć taki wynik wyborczy, to znaczy, że na tę katolicką partię głosowali również niekatolicy. Zaznaczam, nie przestając być na przykład protestantami, ateistami, czy kim tam jeszcze, oni pozostawali przy swoich wyznaniach, nazwijmy to w wielkim skrócie, bo ateizm też jest wyznaniem i to czasami wręcz fanatycznym. Oni pozostawali przy swoim światopoglądzie, ale głosowali na pewną koncepcję życia społecznego, która była tak atrakcyjna i tak skuteczna, że po prostu była przekonywająca. Kiedy mniej więcej w 1880 roku ta partia Centrum stała się najsilniejszą partią Niemiec, a Niemcy wtedy były w sensie politycznym centrum świata białego człowieka. Wtedy, kiedy pod wpływem tej oferty ideologicznej dotyczącej funkcjonowania życia społecznego, jaką sformułowali katolicy niemieccy, kiedy główna siła, czyli proletariat, ale nie tylko, odmówił poparcia marksizmowi, bo marksizm wtedy po prostu się zaczął rozpadać. On się zaczął rozpadać zresztą już wcześniej, dlatego że tak naprawdę w 64 rok to powstała pierwsza międzynarodówka, z tym, że w 64 roku również najważniejszą książkę być może całego tego nurtu katolickiego napisał Ketteler pod tytułem Chrześcijaństwo i sprawa robotników. Te same lata, ale kilka lat później Marx już się pożarł z Bakuninem i zaczęła się rozpadać międzynarodówka. Bakunin był anarchistą i chciał totalnej demolki, co teraz jest bardzo istotne, ale on nie akceptował, do czego dąży Marx. Marx dążył do zamordyzmu, do terroru, do zabijania ludzi, do brania wszystkiego pod but, ponieważ tam nie ma żadnej innej ideologii.
Walka klas. I musi być wróg,
tak,
przeciwko któremu
musi
walczymy.
Być konflikt, nierozwiązywalny konflikt, w którym ktoś kogoś musi zabić w końcu. Nie ma innego rozwiązania konfliktu, jak to, że jedna strona musi drugą stronę zabić. Całkowicie odwrócił tę metodę dopiero Jürgen Habermas, który jest ojcem duchowym tego wszystkiego, co w tej chwili się dzieje. Ja go nazywam marksistą ekumenicznym, ponieważ on namieszał ludziom w głowie już w sposób taki zupełnie trudny do odcyfrowania. Ale wtedy, kiedy proletariat odmówił poparcia marksistom i kiedy największe sukcesy odnosiła katolicka partia Centrum w Niemczech, czyli w 1880 roku, księć Marksa, taki socjalista Paul Lafargue, napisał książkę przeznaczoną dla szerokich odbiorców pod tytułem Prawo do lenistwa. Ta książka całkowicie wyjaśnia, czym naprawdę jest marksizm, czym był i czym jest. Otóż jedynym skutkiem, nie możemy mówić o intencjach sensownie, bo nie wiemy, ale o skutkach możemy mówić i je przewidywać. Jaki mógł być skutek napisanej w czasach, kiedy jedyną perspektywę wyzwolenia się z nędzy było wykształcenie? I nagle w takim momencie zięć Marksa, Marks jeszcze wtedy żył, a z notatek wspomnień Lafarga wynika, że oni byli wtedy w bliskim kontakcie, w związku z tym to wszystko odbywało się za akceptacją. Zresztą Marks wcześniej, wtedy, kiedy dochodziło do połączenia socjalistów marksistowskich, czyli rewolucyjnych, z socjalistami lasalowskimi, to był 75 rok, kiedy już pojawiły się tendencje wśród marksistów, tendencje do rezygnacji z rewolucji, z zabijania, to wtedy Marks dostał wściekł. On napisał słynny taki krytyka programu Gotajskiego, gdzie powiedział, że rewizjonizm w ogóle nie wchodzi w grę. Rewolucja musi się odbyć. Jedynym skutkiem takiego eseju pod tytułem Prawo do lenistwa, które w gruncie rzeczy sprowadza się do utrwalania w młodych przede wszystkim ludziach przekonania, że praca jest hańbą, że praca jest niegodna człowieka. A na końcu tam jest przedstawiona taka futurystyczna w zasadzie wizja, że nadzieją są automaty. Ten dzisiejszy obłęd, automatyzacja, nadzieją są automaty, które wyzwolą człowieka z tego nieszczęścia, jaką jest praca.